Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W niedzielnym programie druga część wywiadu z arcybiskupem Józefem Michalikiem. Przewodniczący Episkopatu Polski będzie mówił o prawdziwym wrogu Kościoła, katolickiej odpowiedzi na antyklerykalizm i na kryzys społeczny, o dramacie demograficznym i polskim wkładzie w integrację europejską. Rozpoczniemy relacją z adwentowego dnia Benedykta XVI. Na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
O radościach i wymogach adwentowego oczekiwania na przyjście Pana mówił Benedykt XVI podczas przedpołudniowej wizyty w rzymskiej parafii Matki Bożej Łaskawej, położonej na peryferyjnym osiedlu Casal Boccone. Papież pozdrowił tam dzieci zgromadzone przed kościołem, zachęcając je, by nie traciły relacji z Bogiem, odprawił mszę świętą oraz spotkał się z radą parafialną. W homilii papież nawiązał do postaci Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii, któremu faryzeusze zadają pytania o tożsamość.
Jego odpowiedź zaskakuje pokorą. Nie jest on Mesjaszem ani światłem. Nie jest Eliaszem, który powrócił na ziemię, ani wielkim i oczekiwanym prorokiem. Jest zwiastunem, zwyczajnym świadkiem, całkowicie oddanym temu, kogo zapowiada. Jest głosem na pustyni, podobnie jak dzisiaj na pustyni wielkich miast tego świata, pustyni wielkiej nieobecności Boga. Potrzebujemy głosów, które po prostu nam ogłoszą. Bóg istnieje, jest zawsze blisko, nawet jeśli wydaje się nieobecny. Jest to głos na pustyni, świadek światła, które dotyka serca, ponieważ na tym świecie pełnym mroków wszyscy jesteśmy wezwani, by być świadkami światłości. To właśnie jest adwentową misją. A możemy być świadkami światłości, jeśli sami nosimy w sobie światło, gdy nie tylko jesteśmy pewni Jego istnienia, ale gdy i nasze twarze noszą w sobie coś z Jego blasku.
Benedykt XVI wyjaśnił, że doświadczeniem tego Bożego światła na co dzień jest życie sakramentalne w Kościele. Jest ono także źródłem radości pośród trudów i wahań codziennego życia. Dlatego papież zachęcił parafian z Casal Boccone do budowania żywego kościoła jako wspólnoty zaangażowanej w katechezę, sprawowanie liturgii oraz dzieła miłosierdzia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji parafii młodej, naznaczonej obecnością dzieci i młodzieży, którym trzeba zapewnić odpowiednią formację chrześcijańską.
Przybywając do Was, nie mogę pominąć faktu, że na tym terenie wielkim wyzwaniem jest obecność grup religijnych przedstawiających się jako depozytariusze prawdy Ewangelii. Należy do mnie ostrzec Was, byście byli czujni i sami zgłębiali sprawy wiary i chrześcijańskiego przesłania tak, jak go głosi z gwarancją autentyczności tysiącletnia tradycja Kościoła. Kontynuujcie dzieło ewangelizacji przy pomocy katechezy oraz właściwej informacji o tym, w co wierzy i czego naucza Kościół katolicki. Jasno przedstawiajcie prawdy chrześcijańskiej wiary. Bądźcie, jak powiada święty Piotr, gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Stosujcie zrozumiały dla wszystkich język miłości i braterstwa, nie zapominając przy tym o oczyszczaniu i umacnianiu własnej wiary w obliczu niebezpieczeństw i zasadzek, które mogą jej zagrażać w obecnych czasach.
Po zakończeniu wizyty w parafii Matki Bożej Łaskawej Ojciec Święty powrócił do Watykanu, by w południe spotkać się z wiernymi. Wśród nich, zgodnie z tradycją trzeciej niedzieli Adwentu, było wiele dzieci, które przyniosły papieżowi do pobłogosławienia figurki Dzieciątka Jezus przygotowane do bożonarodzeniowych szopek. Rozważanie poprzedzające Anioł Pański Benedykt XVI poświęcił wymowie obecnego czasu liturgicznego. Zabrzmiało to także w słowie do Polaków.
Liturgię dzisiejszej niedzieli Adwentu przenika szczególna radość, jeśli źródłem nie jest jednak atmosfera przedświątecznych zakupów ani piękno iluminacji sklepów i ulic. Jest nim obecność Boga, który przychodzi, by napełnić nasze serca dobrem, szczęściem naszego wiecznego zbawienia. Radujcie się z waszej w Panu, Pan jest blisko. Otwórzmy je serca na Bożą tajemnicę, abyśmy mieli rozpoznać Chrystusa. Serca wam błogosławię.
W głównym rozważaniu papież wyjaśnił, czym jest, a czym nie jest chrześcijańska radość, do której zachęca liturgia dzisiejszej niedzieli. Przede wszystkim nie jest owocem rozrywki czy zabawy, ale czymś zdecydowanie głębszym.
Oczywiście w codziennym rytmie życia, często pospiesznym, ważne jest zachowanie chwili odpoczynku, rozluźnienia. Ale prawdziwa radość jest związana z relacją z Bogiem. Kto spotkał w życiu Boga, doświadcza w swoim sercu pokoju i radości, której nikt, żadna sytuacja nie jest w stanie usunąć. Prawdziwa radość nie jest zwykłym nastrojem chwili ani czymś, co można osiągnąć własnym wysiłkiem. Jest to bowiem dar, który rodzi się ze spotkania z żywym Jezusem, ze zrobienia Mu miejsca w sobie, z przyjęcia Ducha Świętego, by kierował naszym życiem.
A teraz druga część wywiadu, jakiego udzielił Radiu Watykańskiemu arcybiskup Józef Michalik. Z przewodniczącym Episkopatu Polski rozmawiają ksiądz Seweryn Wąsik i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Cofnijmy się do października i wyborów w Polsce. Media na świecie ogłosiły, że wybory parlamentarne, że to był upadek Kościoła w Polsce. Czy rzeczywiście, patrząc na wyniki tych wyborów, można powiedzieć, że Kościół w Polsce dostał jakiś sygnał ostrzegawczy od społeczeństwa?
Kościół nie uczestniczy w wyborach. To nie jest funkcja Kościoła, żeby się opowiadać za lub przeciw jakiejś partii, ale Kościół widzi przez te wybory także, że jest wielki nieporządek myślowy, że wielki nieporządek w wartościowaniu, budowaniu przyszłości, że to jest wielki krzyk, wielki dzwon, że idziemy donikąd. Z takimi ludźmi nie zbudujemy przyszłości, z takimi hasłami nie zbudujemy niczego trwałego. To się obróci przeciwko tym, którzy chcą w tym wypadku ideologizować rzeczywistość, zamiast pogłębiać, wydobywać to, do czego trzeba się odwoływać. Trzeba myśleć nie tylko o tym, że Polska jest w wielkim kryzysie ekonomicznym. Przecież trzeba promować poczucie odpowiedzialności za wartość pracy. Szacunek do pracy. Dzisiaj to jest chore. Ekonomia na świecie jest dzisiaj chora, bo dzisiaj praca nie jest w szacunku. Praca nie daje szans. Jeszcze niedawno banki rodziły pieniądze, a dzisiaj już i to idzie. Globalizacja ogólna, ucieczka zakładów pracy tam, gdzie siła robocza jest tańsza. Gdzie tu etyka? Tu nie ma etyki. Oderwanie życia od etyki, od zasad moralnych musi się obrócić przeciwko człowiekowi, światu całemu. Polska uczestniczy w tym procesie. Widzimy, że właśnie zaistniałe te okoliczności powinny nas wszystkich przekonać o potrzebie głębszego spojrzenia na tę rzeczywistość. Przecież wśród tych ludzi jest wiele młodych. To jest bezideowość, która się wdziera, którą ktoś podsyca. A to jest przecież efekt ostatnich lat w ogóle mentalności, która się wdziera dzięki telewizjom, dzięki medialnym tabloidom, które są kolorowe i tym się karmi młodzież. Efekt jest. Warto powiedzieć też, że wszyscy powinni się obudzić. Kościół nigdy nie zamyka oczu na rzeczywistość, w której żyje. Oczywiście to i dla nas jest to jakieś wezwanie. W moim przekonaniu jest to także dowód, że może za mało wkraczamy z oceną polityki, że może trzeba by więcej na ten temat mówić i budzić sumienie. Problem pozostaje oczywiście z całą świadomością, że to się bardzo nie podoba tym salonom i tym, którzy zawsze zwalczają, krzycząc, że Kościół ma za dużo głosu. Natomiast nie sądzę, żeby to była przegrana. Ja sądzę, że to jest zawsze dobra okazja do uświadomienia sobie, że jeszcze nigdy po wojnie w Polsce nie było takiego momentu, jak jest teraz, żebyśmy jako chrześcijanie, jako katolicy obudzili w sobie świadomość, że za Kościół, za Polskę, za ojczyznę naszą odpowiada każdy, nie biskupi tylko, to nie tylko papieża sprawa, biskupów i księży, każdy człowiek. Ja się nie boję zewnętrznych trudności, tych ataków, tych bluzgań, bo to człowiek sam siebie najlepiej kompromituje, sam siebie wyłącza z obiegu, jeśli się posługuje nieprawdą, czy jakąś agresją, czy nienawiścią. Ja zawsze zwracam uwagę i mówię, nas nie rozbiją zewnętrzni, tylko wewnętrzni ludzie, podziały wewnętrzne. Kościół też musi sobie zdać sprawę, że ta jedność, którą budujemy, w której staramy się być, jedność doktrynalna, społeczna, jedność duszpasterska jest wielką siłą Kościoła i od tego nie wolno odejść.
Właśnie jaka może być odpowiedź dla pokolenia Jana Pawła II, tych wszystkich, którzy przeżyli jego pontyfikat w Polsce dla młodych ludzi i teraz po raz pierwszy tak ostro słyszą atak antyklerykalny, gdzie podważane jest nauczanie papieża, jest ośmieszane nauczanie Kościoła. Jaka może być odpowiedź tego chrześcijanina, który czuje się teraz zagubiony, bo nigdy tego wcześniej nie przeżywał?
Szydzono z papieża i przedtem przecież Znak wydał książkę, której humoryzował pontyfikat. Przecież w Gazecie Wyborczej bywały również wątpliwości co do nauczania papieskiego. To było wyciszone, bo na ogół to są dzisiaj próby, na ile można atakować papieża, na ile ten autorytet jest jeszcze do tolerowania, czyli już można, to są próby. Natomiast ja myślę, że to nie jest zagrożenie dla Kościoła w Polsce. Kościół w Polsce się stoi, bo jest autorytet papieża, bo Jan Paweł II nie umarł, żyje w Benedykcie. I to jest wielki dar dla Kościoła i wyzwanie dla nas to jest odkrywać nauczanie tego papieża, który nie ustępuje i mówi o trzech nienegocjowalnych wartościach dla chrześcijanina, dla Europy, dla świata. Życie od początku do końca, prawo naturalne, rodzina i prawo do wychowania. Rodzice mają tu decydować. Natomiast, że to jest tendencja wielka przecież, jak wygląda koncepcja wychowawcza w Polsce, którą proponują nowe programy czy nowe ministerstwa za każdym razem i tak dalej. Warto pytać o to. Wymiera Polska. Nie rodzi się tylu, ilu umiera ludzi. Przecież Polska ma 1,2. Żeby była odtwarzana tkanka społeczna, musi być przynajmniej 2,1. Także nie ma wątpliwości, że jesteśmy w sytuacji trudnej. Ekonomicznie to będzie pogłębiać, bo za 10 lat przyjdzie wielki kryzys ekonomiczny z natury rzeczy. Już nie z handlów, czy z układów, czy z jakichś nadużyć. Z natury rzeczy położy Polskę. Jest wiele spraw, o których trzeba mówić. Ja myślę, że ten rząd będzie musiał otworzyć oczy. On będzie miał wielkie kłopoty i trzeba będzie mu pomagać w imię tego samozachowawczego instynktu po prostu.
Księdzu arcybiskupowi udało się porozmawiać z Benedyktem XVI w takiej prywatnej rozmowie z papieżem. Co papieża interesuje, gdy słyszy, że stoi przed nim przewodniczący Episkopatu Polski?
Myśmy byli jako prezydium Rady Przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy, czyli trochę taka była rozmowa bardziej na poszczególne kraje. Ojciec Święty się interesował, dużo wie o poszczególnych krajach, orientuje się w tej sytuacji. No, widać z tego, że ma dobrą prasówkę przygotowaną. I pamięta to wszystko, no więc też był ciekawy, co w Polsce słychać, jak opowiedziałem papieżowi o tym, że dwóch świeckich ludzi, a później grupa, dr Dzierżawski i pan Sapa, a później co się poszerzyło, to zebrali 600 tysięcy podpisów w sprawie ochrony życia i także in vitro, znaczy etyka, bioetyka. To jest zdumiewające, bez pomocy Kościoła, w sensie takim Kościół nie był przeciwny temu, ale to nie była inicjatywa nasza. To była inicjatywa ludzi. To jest siła Kościoła. To będzie siła Kościoła w Polsce, jeśli się świeccy obudzą. Potem papież bardzo był zainteresowany jak z powołaniami. Powiedziałem po prostu, że gazety piszą o pewnym wzroście. Ja ze swojej diecezji mogę powiedzieć, że w zeszłym roku było 20, teraz jest 25 na pierwszy rok przyszło, że we wszystkich diecezjach jest taki mały wzrost. W niektórych jest trochę mniej, ale ogólnie więcej. Czyli są jakieś też dowody, że te krzyki tam są nie zawsze takie zgodne z prawdą. Ojciec Święty powiedział, no to co zrobić, czy jak można by? Ja mówiłem, że jeśli papież przyjedzie za 4 lata na Dzień Młodych do Polski, jak zaprosiliśmy go z Przemyśla listem specjalnym, bardzo się śmiał, żartowo do tego wrócił, bo ja już mówiłem o tym po audiencji generalnej, że ja mówię, wtedy jeszcze wzrośnie liczba powołań, liczba katolików świadomych. Podziękowałem za książki, zwłaszcza za wywiad papieża z tym redaktorem Siwaldem, bo to jest bardzo ciekawa książka, którą ludzie czytali, czytają, do której się odwołują. No więc myślę, że to jest jakaś taka chwila, która dla papieża jest ważna i Ojciec Święty nawet ucieszył się. Mówi, no to dobrze, że chociaż trochę tych dobrych wiadomości jest.
Naśladując papieża, także ksiądz arcybiskup zdecydował się na wywiad rzekę. Na raport na temat stanu wiary w Polsce. Jak moglibyśmy zachęcić czytelników do sięgnięcia po tą pozycję?
Chyba negatywnie, mówiąc, że szkoda czasu, że nie warto. Jeśli miałbym do czegoś zachęcać, to bym bardzo zachęcał do czytania Ewangelii. To będzie korzystniejsze na pewno. Natomiast w tej książce, w tym wywiadzie najciekawsze są te cyfry, które nie ode mnie pochodzą, tylko od tych 2 redaktorów, którzy ze mną rozmawiali, bo oni chcieli skonfrontować to, co ja mówię, z tym, co statystyki mówią. Ale ja wobec statystyk szanuję, się interesuję tym, niejednokrotnie się odwołuję, ale bez przerwy od początków mojego kapłaństwa, za przykładem sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego powtarzam, że statystyki w Kościele trzeba znać, trzeba wyciągać z nich wnioski, zawsze żeby więcej i więcej Panu Bogu dawać, mówić, że jeszcze moglibyśmy więcej, ale statystyka nie jest prawdziwym obrazem Kościoła, bo ważniejszy jest jeden skruszony człowiek, jeden nawrócony, jeden, który krzywdę wynagrodzić postawi, jeden, który wraca do rodziny, który pokutuje. Statystyki Kościoła nie obejmą konfesjonałów. Dzisiaj atak na księży, nie ma kategorii w świecie tak znającej życie człowieka i mogącej pomóc człowiekowi jak ksiądz. Nie przez wykształcenie, nie przez zaangażowanie w telewizję taką czy inną. Przez konfesjonał, przez to, że jest pośrednikiem łaski. Odradza człowieka od wewnątrz. Ja myślę, że to jest właśnie siła Kościoła. Siłą Kościoła będą konfesjonały w Wielkim Poście, w Adwencie, będą modlitwy, będzie połamany opłatek i przeproszenie się, pojednanie, będzie wysiłek przemiany wewnętrznej. I myślę, że na to warto zwracać uwagę.
To może wróćmy do kontekstu europejskiego. Czy w tej sytuacji, biorąc pod uwagę naszą siłę jako Polaków i słabości, co jesteśmy w stanie w tej chwili obecnej dać Europie, tej Europie chrześcijańskiej zwłaszcza?
Trzeba uciekać od zarozumiałości, od pychy. Ja myślę, że trzeba sobie najpierw mówić tak, żebyśmy pokorniej brali, żebyśmy uczyli się brać to, co dobre, żebyśmy umieli rozróżniać to, co uczy akcja katolicka, widzieć i ocenić, osądzić, dopiero działać, zachować tożsamość. Polak się przyda Europie i Polska się przyda Europie jako Polska. Polak się przyda Europie jako ten, który w tej kulturze chrześcijańskiej tysiącletniej był wychowany. I był wychowany nie do nienawiści, jak nam wmawiają pseudoprofesorowie z Nowego Jorku, tylko był wychowany do tego, że jurant oślepiony przez krzyżaka u Sienkiewicza, kiedy otrzymuje tego krzyżaka związanego, prosi o nóż. I tym nożem rozcina mu więzy. To jest kultura, to jest tradycja Polski chrześcijańskiej, bo wrogowi się przebacza, a nie ząb za ząb, krew za krew. Niech Polak będzie Polakiem, niech z tej kultury chrześcijańskiej, której się uczył, którą oddychał, najwięcej bierze i niech się nie wstydzi. Niech będzie sobą. Wtedy nie straci, a nawet jak gdzieś tam zraniony będzie czy zbłądzi, będzie wiedział, jak wrócić na drogę dobra, na drogę odbudowy wewnętrznej i zewnętrznej.
Wywiad z arcybiskupem Józefem Michalikiem kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.